Jak zwykle, w każdy poniedziałek spotykamy się z podlaskimi policjantami dzielnicowymi, między innymi. Dziś naszymi gośćmi są policjant z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, młodszy aspirant Jan Siebiesiuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdzie jest pan dzielnicowym?
Rejon numer 2 miasta Hajnówka.
Ale w samej Hajnówce?
Tak, w samej Hajnówce.
Rejon numer 2 to które to? Rejon?
Jaki
to miejsce?
Częściowo ulica 3 Maja, Batorego. 11 listopada.
To gdzieś centrum?
Tak, to jest centrum jakby ścisłe, można powiedzieć, Hajnówki.
Spokojnie było w Dzień Niepodległości, w Święto Niepodległości w Hajnówce?
Z tego co wiem, to tak.
Zaraz do tego wrócimy. W porządku. Jest też z nami z Wydziału Prewencji młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A jak białostockim policjantom minęło Święto Niepodległości?
Również na szczęście spokojnie.
A marsz dzień wcześniej, czy odbył się spokojnie?
Również spokojnie, tak. Nie było żadnych zakłóceń, nie było żadnych wydarzeń zwyczajnych, nadzwyczajnych, więc uważamy, że było wszystko bardzo dobrze.
Bardzo się cieszę. Z Wydziału Kryminalnego jest też z nami jeden z policjantów operacyjnych. W związku z tym właśnie, że jest policjantem operacyjnym, nie możemy podać jego imienia i nazwiska, ani nawet stopnia, ale bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego pan policjant, pan oficer jest tutaj razem z nami? A to dlatego, proszę państwa, że będziemy dzisiaj przede wszystkim rozmawiali o pracy dzielnicowych, jak zwykle w naszym programie po 10 w poniedziałek, ale porozmawiamy też, proszę państwa, o bardzo ważnym temacie, jakim są oszustwa na przykład na wnuczka, na policjanta, czy też na pracowników instytucji samorządowych, bo i takie się zdarzają, prawda?
Zdarzają się, ale bardzo rzadko. Mhm.
Dobrze, o tym porozmawiamy. Zaczynamy. Nie ma dzisiaj nikogo z zespołu prasowego, ale pan aspirant Wojciech Kosikowski się przygotował. No to bardzo prosimy.
Tak, kilka cyfr statystycznych.
Z weekendu.
Z weekendu, tak. Mhm. Dokładnie od piątku, od godziny 18 do poniedziałku do 6 rano w województwie podlaskim zanotowano 5 wypadków drogowych, 97 aż kolizji.
Tak? Bardzo dużo.
Ale o tyle może szczęśliwie, że tylko 6 osób zostało rannych. Tak? Natomiast na co szczególnie zwrócimy uwagę, że pomimo naszych wielokrotnych apeli, tak, aż 24 kierujących zdecydowało się kierować pojazdem pod wpływem alkoholu. I to pomimo naszych różnych akcji, pomimo surowych kar grożących, jednak mimo wszystko osoby nadal siadają za kierownicę nietrzeźwe lub pod wpływem alkoholu i tu korzystając ze sposobności, kolejny nasz apel, tak, i prośba również do członków rodziny, tak, nie dopuszczajmy, nie pozwalajmy, nie zgadzajmy się, aby ktokolwiek wiózł nas lub też siadał za kierownicę pod wpływem alkoholu.
Tak sobie myślę. Może po prostu powinniśmy, panowie, uruchamiam teraz taką taki mały, może nie spór, ale taki dyskurs, może taką małą dyskusję uruchamiam. Może powinny być po prostu większe kary za wsiadanie pod wpływem alkoholu za kierownicę samochodu. Panie aspirancie.
Tutaj akurat trudno powiedzieć, czy to by było przyniosło skutek. I takie są one wysokie, więc
no, wie pan, sto batów na przykład.
No to takie dość surowe i wracamy do jakiejś tam epoki z historii,
które były
dostosowane. No niestety nie możemy do czegoś tego. Mamy jakieś tam reguły prawne, które musimy stosować. No i trudno mi jest powiedzieć, czy by akurat to przyniosło skutek, podwyższenie. To, co jest chyba wystarczające, jest tylko, że świadomość ludzi dalej jest taka, nie wiem, że alkohol jednak prowadzi do jakichś nieszczęść, wypadków, właśnie kolizji. I no, świadomość po prostu naszych mieszkańców.
Czy z tym, panie aspirancie, też jest problem w Hajnówce? Dużo łapiecie pijanych kierowców?
Akurat pijanych kierowców. Ja mogę swoje jakby działki
ze swojego
regionu, czy wcześniejszych doświadczeń, że w alkoholu jest jakby stanowi ten problem, bo do alkoholu zaczyna się rozpadać rodzina, tak? Są problemy rodzinne, przemoc w rodzinie. Jakby to całością jest, że alkohol stanowi jakby ten zapalnik.
Taki punkt zapalny.
Punkt zapalny właśnie, że od niego jakby się zaczyna problem danej osoby, więc nie wiem, tutaj jakieś ograniczenie może tej dostępności do alkoholu. To by może by rozwiązało w jakiś sposób.
Czyli na przykład zamknięcie sklepów monopolowych po 22?
Mogłoby by przynieść skutek.
Panie aspirancie?
Znaczy, zapewne ograniczyłoby wpływ alkoholu na życie rodziny.
Ale myśli pan, naprawdę?
Ale nie całkowicie by na pewno nie wyeliminowało.
Naprawdę panowie myślicie, że gdybyśmy zamknęli sklepy monopolowe po 22, to naród by mniej pił? Przepraszam, naród. Wybrane jednostki z narodu?
Na pewno by to ograniczyło.
Ograniczyłoby handel.
handel, ale też osoby, które z dostępnością by się wiązały, tak? Nie można wyjść w każdej chwili całodobowej kupić ten alkohol, tak? To jest też jakiś tam...
Z jakimi problemami najczęściej spotyka się pan jako dzielnicowy w swojej pracy?
No właśnie o tym, co powiedziałem.
Właśnie alkohol.
Alkohol i problemy z tym związane, że osoby nawet młode po prostu nie potrafią z tym walczyć albo nie chcą też walczyć, bo spotykam się, że osoba w młodym wieku po prostu nie potrafi mi na przykład w czasie rozmowy z nią wytłumaczyć, dlaczego pije i dlaczego nie chce przestać albo nie potrafi. Nawet próbując ją ukierunkować do różnych instytucji, tak, które by pomogły jej, niestety wycofuje się z tego.
A to jest poważny problem u pana?
No jest poważny problem.
U pana w rewirze w sensie?
No jest, no po prostu to można wnioskować z prowadzonych niebieskich kart, tak? No to są takie okresy po prostu, nie wiem, że interwencji związanych z tym jest dużo, tak? I jest tych niebieskich kart zakładanych też sporo, więc to jest ten problem właśnie.
Ile mieszkańców pod pana podlega?
5200, jak się dobrze pamiętam.
Sporo?
No nie jest to dużo, ale to przeważnie, jak można powiedzieć, te osoby, co przychodzą do mnie lub dzwonią, to przeważnie się powtarzają. To jest, z tych 5000 jest, nie wiem, może nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ile to może być, ale do 10% to może nawet nie ma.
No to jest i tak bardzo dużo, bo to wychodzi 50 osób mniej więcej.
No ale jest tak właśnie. Mhm.
Jasne, rozumiem. Wiemy już, rozmawialiśmy o tym i wspominał pan właśnie, że ten alkohol to jest taki podstawowy problem i myślę, że pan aspirant Kosikowski potwierdzi, że każdy dzielnicowy, który tutaj się stawia tydzień w tydzień, to zawsze podkreśla, że ten alkohol to jest podstawowy błąd i podstawowy problem każdego dzielnicowego, nie tylko w Hajnówce czy w Zambrowie, prawda?
To jest problem całego naszego społeczeństwa. Tak, że troszeczkę nadużywamy tego alkoholu, nawet gdzieś tam statystycznie ostatnio słyszałem, że kilkadziesiąt, chyba 30 kilka litrów czystego spirytusu przeciętny Polak wypija i to były chyba wliczone osoby, jakoś tak wychodziło, że nawet jakby wliczone osoby dwuletnie, tak, więc w tą statystykę oczywiście. Natomiast my zachęcamy do podejmowania działań zmierzających do zaprzestania tego spożywania, tak, i dzielnicowi, i sami kierują wnioski na leczenie odwykowe, tak, do miejskich, gminnych komisji alkoholowych. Jeśli ktoś nie chce przy udziale dzielnicowego, tak, to sam może się zgłosić. Członek rodziny każdy również może taki odpowiedni wniosek złożyć o leczenie swojego najbliższych osób.
No właśnie, jeżeli chodzi o bliskich, no to w takim, co oni mogą zrobić? Czy mogą tylko patrzeć i przyglądać się temu, co się dzieje, czy właśnie mogą w jakikolwiek sposób reagować?
Właśnie pierwsza rzecz, oczywiście oprócz rozmów, tak, bo niekoniecznie te rozmowy skutkują z daną osobą, tak, no to zawsze dwa wyjścia są, tak, albo odwoływać się do autorytetów innych osób, tak, ewentualnie jeśli to nie skutkuje, no to oczywiście czy, tak jak powiedziałem wcześniej, czy wizyta u dzielnicowego, który ukierunkuje te działania, tak, czy też samodzielne złożenie wniosku o leczenie odwykowe w miejskiej lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Słowo klucz, samodzielne.
Dlaczego?
No, bo pan aspirant mówił, że czasami rozmawia z ludźmi, którzy mogą mieć problem z alkoholem i oni tego nie widzą.
Tak, samodzielne, ale ja mówiłem o członkach rodziny. Rozumiem. Tak? Czyli nie wiem, żona pójdzie i złoży o leczenie alkoholowe męża, tak? Te przypadki, gdzie same osoby nadużywające alkoholu zgłaszają się, jest to też jakby dostępne, tak? Ludzie korzystają z tego i często gęsto sami się zgłaszają. Natomiast jeśli ktoś, czy jest w takim stanie już, że w stanie psychicznym, tak? Oczywiście, że nie da rady sam przestać, tak? To dla niego każdy dzień to jest jakby myśl tylko, żeby z tego alkoholu skorzystać, tak? Natomiast niekoniecznie się leczyć. I wtedy, że tak powiem, rodzina może te wnioski poskładać.
Trochę za bardzo zamknęliśmy się w jednym temacie, w temacie alkoholu. No nie wierzę, że tylko z takimi problemami ma pan do czynienia. Tak jeszcze, króciutko.
Jeszcze jest problem też z psami, właściciele nie wywiązują się jakby nałożonych przez prawo obowiązku na niektóre, nakazują, żeby pies był trzymany w kojcu albo wyprowadzany na smyczy w kagańcu. To jest też taki problem, że te psy po prostu biegają, jak to się
jak
mówi,
chcą.
Samopas. No tak.
A niby właściciele są gdzieś obok. Dobrze, do rozmowy za chwilę wrócimy. Na naszym zegarze już 21 po 10. Rozmawialiśmy o problemach dzielnicowych, czy może bardziej tym nad czym pracują dzielnicowi, a szczególnie pan aspirant Jan Siebiesiuk w Hajnówce. Pytanie, teraz jeszcze jedno do pana aspiranta. Oszustwa na wnuczka zdarzają się u was w Hajnówce? Dostaje pan takie sygnały?
Zdarzają się, ale to akurat nie jest takie częste, przynajmniej z tego, co ja wiem, bo to tym się zajmuje przeważnie Wydział Kryminalny, tak? Więc ja tak szczerze nie miałem akurat do czynienia, bo w Hajnówce pracuję jako dzielnicowy dopiero 9 miesiąc, więc trudno mi powiedzieć, czy to jest nagminne, czy nie.
Wcześniej. No ale gdyby tego było dużo, to już by pan wiedział, prawda? Oczywiście. W kontekście 9 miesięcy. Tak. Mhm. Dlaczego o tym mówimy? Bo dziś razem z nami jest policjant, oficer, policjant operacyjny z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Ze względu na wykonywaną pracę nie możemy ujawnić ani jego stopnia, ani imienia i nazwiska, ale właśnie chciałem zapytać, jak dużym jest problemem, jaka to jest skala, te oszustwa na wnuczka, jeżeli chodzi o województwo podlaskie?
W porównaniu do roków poprzednich odnotowujemy spadek.
Spadek?
W porównaniu z krajem? Też mamy spadek.
Ale mówimy o mniejszej ilości udanych prób, wyłudzeń, oszustw? Jak to jest?
W chwili obecnej mamy 26 udanych prób oszustw na wnuczka. Usiłowań mieliśmy 205 w tym roku.
Ta statystyka może z jednej strony pokazywać, że z naszą świadomością, ze świadomością seniorów, bo to głównie seniorów tyczy się, w regionie podlaskim, w województwie podlaskim nie jest tak źle. A jednak mimo wszystko są ludzie, którzy tracą oszczędności życia. Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego tak się dzieje? Trzeba się postawić... postawić w stosunku do osoby starszej. Jak ona postrzega daną rzeczywistość. Przeważnie osoby starsze po przejściu na emerytury zostają wykluczone zawodowo, społecznie. Rodzina ich nie widzi. Żyjemy coraz szybciej. Dlatego ludzie, jak dowiadują się, że mogą pomóc dla członka swojej rodziny, robią wszystko, żeby pomagali. Że myślą, że pomagają dla członków rodziny, pomagają dla oszustów.
No właśnie, przypomnijmy po raz kolejny, rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że tak często wspominamy i o akcjach związanych z trzeźwością kierowców, i o wnuczku fałszywym, a i tak mimo wszystko zdarzają się takie sytuacje, gdzie niestety, ale dochodzi do tych dramatycznych zdarzeń. Przypomnijmy, jak w tych okolicznościach, jak działają oszuści?
Jak działają oszuści? Wybierają numery, wybierają stare imiona, dzwonią do pokrzywdzonych. Rozmawiają płaczącym głosem, wyciągają wszystkie dane personalne osób najbliższych. Wtedy podtrzymają się za tą osobę. Proszą, żeby oddzwonili na telefon 997. Tylko zawsze pokrzywdzeni nie odkładają słuchawki. Przydałoby się odłożyć słuchawkę, wziąć 3 wdechy, zadzwonić bądź na policję, bądź do rodziny, bądź do rodziców osoby, która rzekomo dzwoni. Wtedy nie będziemy mieć oszustw.
Pan jako policjant operacyjny ma bezpośredni kontakt z osobami, które niestety zostały oszukane. Jak one tłumaczą tą całą sytuację? Co one mówią? I dlaczego działały tak impulsywnie? Czy to jest właśnie o to chodzi, że chodzi o chęć pomocy swoim bliskim?
W niektórych przypadkach to jest chęć pomocy, jeżeli to jest oszustwo na wnuczka. W niektórych przypadkach ludzie starsi uważają, że biorą udział w akcjach policyjnych. Dlatego współpracują z policją i wykonują wszystkie jej polecenia.
No
rzekomego oszusta, który się podaje za funkcjonariusza policji.
No właśnie, bo na wnuczka, oszustwo na wnuczka to jest jedna kategoria, a tych kategorii różnych oszustw telefonicznych jest bardzo dużo.
To znaczy, z początku było oszustwo na wnuczka, gdzie był jeden telefonista. W chwili obecnej nie mamy jednego telefonisty, tylko mamy 2 lub 3 telefonistów. Jeden podaje się za wnuczka rzekomego, drugi się podaje za funkcjonariusza policji. Były przypadki, jeden przypadek w ogóle w kraju, gdzie podali się za pracownika prokuratury generalnej. Mieliśmy w Białymstoku, ale niestety... Jeżeli ludzie prawidłowo reagują, to nie mamy tych oszustw. Ale część ludzi najpierw kontaktuje się tylko z oszustami, po jakimś czasie zauważa, że zostało oszukane i dopiero wtedy dzwoni na policję. A w wielu przypadkach jest jeszcze tak zwana pewnie szara strefa o oszustwach, których na przykład nic w ogóle policja nie wie.
W sensie ludzie się wstydzą, tak, że dali się nabrać.
Przed znajomymi, przed rodziną.
Jak duża może być ta skala? Szacowaliście państwo?
Nie możemy tego oszacować, ponieważ nie wiemy, jak dużo zostało wykonanych połączeń telefonicznych do osób pokrzywdzonych.
Zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że podczas takich rozmów telefonicznych, podczas niestety, ale takich często udanych prób oszustw, padają takie ogromne kwoty pieniędzy, że już nawet sam fakt, że ktoś dzwoni i mówi, słuchaj, potrzebuję 30-40 tysięcy złotych, nie budzi w nas takiego, nie zapala nam się taka lampka, że moment, halo, przecież na co dzień nie pożyczamy od nikogo 30-40 tysięcy złotych, a przecież było taki przypadek, że i pani straciła jakąś walutę obcą, chyba funty, tak, jeżeli się nie mylę.
To było 42 tysiące złotych i 6 tysięcy funtów, ale to nie było największe dokonanie w Białymstoku. Największe dokonanie w Białymstoku to było 376 tysięcy.
No i teraz niech mi ktoś wytłumaczy, jak to się dzieje. To jest nieprawdopodobne. 370, ja patrzę na panów i każdy ma jakieś takie delikatne zdziwienie na twarzy. 377 tysięcy złotych po jednym telefonie. 376, przepraszam, po jednym telefonie, tak?
Nie, to było przez półtorej dnia.
Przez półtorej dnia. Ktoś tak dzwonił. Proszę opowiedzieć o tym przypadku.
To było... Zadał mi pan teraz ciężkie pytanie, bo ten przypadek to był 2 lata temu. Mhm.
No to przynajmniej tyle, ile pan pamięta.
Zadzwonili, powiedzieli, że pani uczestniczy w akcji policyjnej. Najpierw przysłali kuriera, odebrał pieniążki, zostawił telefon stacjonarny, telefon komórkowy. Potem się kontaktowali do niego na telefon komórkowy. No i jeszcze pan wypłacił kolejne transze pieniędzy i przekazał dla odbieraka.
Nie rozumiem. To znaczy, że co, że w nas jest jakaś taka chęć bycia, uczestniczenia w jakichś takich akcjach policyjnych, no chcemy pomóc. No, nie rozumiem. Jak można oddać obcej osobie prawie 400 tysięcy złotych?
Powiem tak. Społeczeństwo, starsze społeczeństwo było wychowywane i żyli w innych czasach. Tam na przykład podejście do milicjantów było troszeczkę inne niż w chwili obecnej. Oni chcieli pomóc dla policji. Teraz w większości przypadków, jeżeli nas to nie dotyczy, to nie reagujemy. Popatrzmy na zdarzenia, które mamy w Białymstoku. Rozboje, nierozboje. Czy włamania do mieszkań. Przecież jeżeli się rozmawia czasem z ludźmi, no to, chociaż nawet coś widzieli, to część ludzi nie powie tego dla policji, bo było co, jeżeli to mnie nie dotyczy. A więc nie dotyczy, jeżeli ja sam staję się wtedy kiedyś pokrzywdzonym, wtedy myślę, a może ktoś widział. Dlatego wtedy ja zaczynam szukać osób, które jakby widziały. No ale niestety nasze społeczeństwo podchodzi chyba tak do życia i do innych ludzi, a nie inaczej.
Apelujemy, proszę państwa, jeżeli wspólnie wyczulimy się wzajemnie na te różne takie fałszywe telefony i nie tylko, to będzie tych przypadków mniej. 26 przypadków, tak pan mówił?
A.
Tylko w tym roku.
Tylko w tym roku.
Tylko w tym roku. Na łączną kwotę, pamięta pan może?
800 tysięcy.
800 tysięcy złotych. Nieprawdopodobne. Na koniec, bo już musimy kończyć, niestety na koniec poproszę pana o taką pigułkę, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za naszego bliskiego i chce od nas pieniądze.
Przede wszystkim odłożyć słuchawkę, wziąć 3 głębokie wdechy, żeby upłynął ten czas, zadzwonić do członków tej rodziny, kto żąda pieniędzy, bądź też na policję.
I to powinno pomóc.
Przede wszystkim... Jeszcze raz apeluję. Rozłączajmy zawsze rozmowę. Nie wykonujmy nigdy poleceń telefonisty.
Co jest ważne, to się zdarza głównie, jeżeli chodzi o telefony stacjonarne, nie telefony komórkowe.
Stacjonarne i komórkowe. Mhm. Niestety, bo przeważnie oszuści dzwonią na telefony stacjonarne, ponieważ dysponują starymi książkami telefonicznymi, gdzie mamy imię, nazwisko. Starobrzmiące imię sugeruje, że jest osoba w podeszłym wieku. Mhm. Przy książkach, przy telefonach komórkowych nie mamy takich książek telefonicznych.
No tak.
Dlatego telefonista, dzwoniąc i typując, którą sprawę pokrzywdzoną, wydzwania naprawdę bardzo dużo osób. Bo któraś osoba w końcu da się złapać na to, że chce pomóc, bądź też dla członka rodziny, bądź też uczestniczyć w akcji policyjnej. Dlatego oszuści zmieniają swoją metodę. Wcześniej były oszustwa na wnuczka, potem na funkcjonariusza policji, funkcjonariusza CBŚ, pracownika prokuratury generalnej.
Na koniec jeszcze zapytam, ile udało wam się zatrzymać osób, które wcześniej oszukały mieszkańców naszego regionu?
W tym roku czy ogólnie?
No w tym roku.
W tym roku 11.
11 osób?
11 osób.
A wcześniej? Pamięta pan takie dane?
Wcześniej? Zbliżamy się do setki. Mamy ustalonych telefonistów i osoby, które kierują tą grupę.
To są głównie mieszkańcy województwa podlaskiego, czy niekoniecznie?
Nie, to są mieszkańcy Polski. Osób województwa podlaskiego jest bardzo mało. Mhm.
Jasne, rozumiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Bałem się, że może będę pytał takie rzeczy, o które nie będzie pan mógł mi opowiedzieć, ale jak się okazało, wszystkie pytania, które tutaj padły, zostały wyjaśnione. Proszę państwa, raz jeszcze pan aspirant Kosikowski, proszę.
Chciałem, drodzy państwo, zaapelować i przypomnieć, że policja nigdy nie prowadzi akcji, w której wymagane by było jakiekolwiek przekazanie pieniążków. Także o tym pamiętajmy. Jeśli dzwoni do nas ktoś, kto przedstawia się za funkcjonariusza policji lub innych organów ścigania i żąda jakichkolwiek pieniędzy, proszę pamiętać, nigdy policja nie prowadzi takich akcji, gdzie jest potrzeba wymiany pieniędzy od społeczeństwa, od obywatela i zachowajmy zawsze zdrowy rozsądek, tak jak kolega wcześniej powiedział, rozłączmy się, odłóżmy telefon, zadzwońmy do kogoś bliskiego, innej osoby, zaprośmy sąsiada, tak? Cokolwiek. Możemy nawet, korzystając z aplikacji Moja Komenda, skontaktować się z dzielnicowym, tak? Który w tej sprawie na pewno chętnie udzieli pomocy, tak? Z najbliższą jednostką policji. Zwracajmy również uwagę na innych, że tak powiem, przedstawicieli samorządu lub urzędów miejskich. Te instytucje również nie wysyłają swoich pracowników w celu jakichkolwiek odbierania pieniążków, nie załatwiają spraw prosząc o okazanie pieniążków. Wszystkie osoby, które proszą nas o pieniądze, należy traktować jako potencjalnych oszustów.
I rozłączać się, proszę państwa, rozłączać się, odkładać słuchawkę na widełkę, czy po prostu nacisnąć czerwony przycisk w telefonie i koniec. I nie ma dyskusji, jeżeli mamy chociaż cień wątpliwości, a nawet jeżeli te wątpliwości nie mamy, rozłączmy się. Najwyżej, jeżeli to fakt, ale to przecież policja nie prosi nas o żadne pieniądze, no bądźmy przecież poważni.
Oczywiście, a nawet jeśli rzeczywiście któryś z członków rodziny potrzebuje naszych pieniążków, tak, pomocy finansowej, to zapewniam państwa, że albo jeszcze raz się skontaktuje, albo przyjdzie ktoś inny z jego jakby członków rodziny, ale niech to będzie zawsze osoba znana.
Jeżeli, tak? jeżeli ktoś do nas dzwoni, podaje się za naszego wnuczka, to dzwońmy do tego wnuczka i zapytajmy, czy to ty, Pawełku, na przykład, czy Marysiu, dzwoniłaś do mnie i już. No,
dokładnie.
I sprawa będzie załatwiona. Przynajmniej mam nadzieję. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Temat bardzo ważny, społecznie ważny i trzeba do niego wracać i przypominać cały czas, bo jak widzimy, te niestety sytuacje się zdarzają i zdarzają się też sytuacje, w których niestety, ale ludzie tracą oszczędności życia. Nieprawdopodobne. Oby takich sytuacji było jak najmniej. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wam spokojnego dnia. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli policjant z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, młodszy aspirant Jan Siebiesiuk. Dziękuję.
Dziękuję.
Z Wydziału Prewencji młodszy aspirant Wojciech Osikowski.
Dziękuję.
I z Wydziału Kryminalnego policjant operacyjny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.